Dziękujemy Wam za te świadectwa poruszające, bo to jest wspaniałą rzeczą, kiedy słuchamy, czego Jezus dokonuje w naszym życiu, jak nas ratuje, jak nas zbawia. To jest rzecz niesamowita słuchać takich rzeczy. Otwórzmy Mateusza, rozdział trzeci, Ewangelię Mateusza, trzeci rozdział. I chciałem przeczytać fragment od 13 do 17. Czyli trzeci rozdział Ewangelii Mateusza od 13 wersetu. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez Niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając, rzekł do niego: ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. To jest fragment, który mówi o chrzcie Pana Jezusa, o chrzcie wodnym i tym momencie, kiedy On został namaszczony przez Ducha Świętego i wypełniło się słowo z Izajasza, z 61 rozdziału, które myślę doskonale znamy, że Bóg Wszechmogący ze mną, oto namaścił mnie. Prawda? I tu, kiedy Pan Jezus przeszedł ten chrzest wodny, rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Bóg w tym momencie odezwał się z nieba i powiedział, że to jest człowiek, w którego życiu ja mam upodobanie. Ja mam upodobanie. I pamiętajmy, że to działo się w momencie, kiedy Jan Chrzciciel głosił co? Chrzest upamiętania. Z jakiego powodu? Z powodu grzechu. Bo czytamy o tym, że wielu przychodziło, na przykład szósty werset, i byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów, saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do niego: plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Ten fragment pokazuje, jaki jest nasz problem. To, co siostra mówiła, że my to dostrzegamy. Coraz większa ciemność, coraz większy grzech. To jest problem człowieka. I tak było za Pana Jezusa. Tak było z tym narodem, który był w sumie najbliżej niby Boga. Ale popatrzmy, co się dzieje. Ci nawet najlepsi synowie narodu muszą wyznawać swoje grzechy, a Pan Jezus mówi do nich: plemię żmijowe, czyli dzieci diabła. Bo taki jest nasz stan. A z drugiej strony mamy człowieka, o którym Bóg mówi: w życiu tego człowieka mam upodobanie. I to jest ważna rzecz dla nas, żeby patrzeć na to życie, żeby przyglądać się, jakie to jest życie, w jakim życiu Bóg ma upodobanie. Chciałbym przypomnieć tylko tę jedną rzecz. Jezus nie dokonał jeszcze żadnego cudu w tym momencie, żebyśmy nie myśleli, że Bóg ma upodobanie wtedy, kiedy jak dokonuje jakichś wielkich rzeczy, kiedy dokonuje cudów, kiedy cuda później przyszły. Ale w tym momencie Pan Jezus nie uczynił ani jednego cudu jeszcze. Ani jednego. A Bóg mówi: to jest życie, w którym mam upodobanie. I to jest, bracia i siostry, ważne dla nas, przyglądanie się temu życiu, bo niedawno była taka ciekawa usługa braci, kiedy była mowa o tym, że Kościół może być związany, możemy być dziećmi Bożymi, a jednak pomimo tego związani różnymi rzeczami. I bracia mówili o poszczególnych rzeczach, którymi możemy być związani. I to jest zgodne z tym, co Pan Jezus mówi, na przykład używając tego obrazu gleb, czterech różnorakich gleb. I mówi między innymi o trzeciej glebie, gdzie mówi, że ta roślina wzrasta, ale z powodu cierni nie może wydawać owoców. Ona żyje, ale ciernie ją zaduszają. I Pan Jezus tłumaczy: troski tego świata, troski tego życia, ułuda bogactwa, radości, przyjemności tego życia, to są rzeczy, które mogą nas wiązać, które mogą dusić. A tutaj mamy człowieka, który nie był niczym związany. W nim nie było żadnego grzechu, w nim nie było żadnej słabości, w nim nie było niczego, co było na tym świecie. I dlatego my powinniśmy patrzeć na to życie i przyglądać się, w czym Bóg miał upodobanie, jak Jezus, jaki miał charakter, bo przecież my jesteśmy Jego uczniami. My mamy Go naśladować, my mamy uczyć się od Niego i w ostateczności nabyć Jego charakteru, bo Bóg chce mieć synów podobnych do Niego, żebym ja nieustannie konfrontował się z tym życiem i przyglądał się. I kiedy patrzymy na życie Pana Jezusa, to zdajemy sobie sprawę, że to był człowiek, który wykonał wszystkie Boże przykazania i nie złamał żadnego, ani jednego. Był taki moment, kiedy przyszedł do niego znawca zakonu, wtedy kiedy przychodzili faryzeusze, sadyceusze, chcieli go przyłapać na czymś i nie byli w stanie. I ten znawca zakonu zadał mu pytanie, jakie jest najważniejsze, największe przykazanie. I Pan Jezus nie miał wątpliwości. Zacytował ze Starego Testamentu, a on mu powiedział, będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Pan Jezus od razu zacytował to słowo, będziesz miłował Boga z całego serca. Jest to bardzo ważne słowo, które znajdziemy w piątej księdze Mojżeszowej i Bóg wielokrotnie powtarza to słowo. Kiedy przeczytamy dokładnie księgę Mojżeszową, piątą księgę Mojżeszową, to wiemy, że ta piąta księga Mojżeszowa jest napisana po tym momencie, czy po momencie, po tych latach, kiedy to pierwsze pokolenie musiało zginąć z powodu nieposłuszeństwa i niewiary. I w piątej księdze Mojżeszowej Bóg przypomina im słowo. I to słowo właśnie o miłowaniu Boga z całego serca powtarza się wiele, wiele razy. Ponad 10 razy w piątej księdze Mojżeszowej znajdziemy o tym, że Bóg przypomina, żebyście miłowali mnie z całego serca i z całej duszy. I mówi o tym, jak to będzie się przejawiać, jeśli ja miłuję Boga z swego serca. Bóg mówi o tym, że jeśli będziecie mnie miłować z swego serca, będziecie przestrzegać moich wszystkich przykazań, będziecie chodzili moimi drogami, będziecie mnie czcili, będziecie mieli bojaźń przede mną, będziecie mi służyli z całego serca i z całej duszy. I ja muszę konfrontować swoje życie z tym słowem. Czy tak jest? Czy tak jest w mojej duszy? W Jezusie tak było. On miłował Boga z całego serca. I On to słowo ze Starego Testamentu mówi jako najważniejsze przykazanie. I może przeczytam takie fragmenty, na przykład 10, 5 Mojżeszowa, 10 rozdział 12. Teraz więc Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg? Tylko abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy. I mogę zadawać sobie pytanie, czy chodzę Jego drogami? Tylko. Tu jest tylko Jego drogami. Tylko. To jest ważna rzecz. Eliasz na górze Karmel mówi do ludu, jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jak długo? To znaczy trochę Bogu, trochę Baalowi, trochę Bogu, trochę światu. Jak długo? To jest pytanie do mnie. Prawda? Abyś miłował, abyś służył Panu z całego serca. 11 rozdział rozpoczyna się. Będziesz więc miłował Pana, Boga swego, przestrzegał Jego zarządzeń, Jego ustaw, Jego przykazań. Później 13 werset w tym 11 rozdziale. Bóg mówi tak, a zatem, jeżeli słuchać będziecie moich przykazań, które ja wam dzisiaj daję, miłując Pana, Boga waszego i służąc Mu z całego serca swego i z całej swej duszy, to On będzie spuszczał deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie, jesienny i wiosenny, a ty będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz i swoją oliwę. I tu mamy odpowiedź na zmianę klimatu. Wielu głowi się, co się dzieje, dlaczego klimat się zmienia. Klimat się zmieniał już od Starego Testamentu. Wielokrotnie w Izraelu klimat się zmieniał. Lud by powiedział nie wiadomo dlaczego. Wiadomo było dlaczego. Z powodu grzechu, tylko i wyłącznie z powodu grzechu. Kiedy odchodzili od Boga, klimat im się zmieniał. Kiedy odchodzili od Boga, dotykała ich susza. Kiedy odchodzili od Boga, to był głód. I tak jest dalej. Nie gazy cieplarniane są problemem na tej ziemi głównym. Oczywiście. Oczywiście też tam jakiś udział. To nie to. Grzech. Grzech jest głównym problemem. To, że człowiek odchodzi od Boga. Dlatego klimat się zmienia, bo Bóg tak powiedział. Jeśli będziesz miłował mnie z całego serca, chodził tylko moimi drogami, służył mi z całego serca, ja będę spuszczał deszcz i będziesz miał zbiory. A wiemy, co się dzieje. Nie ma zbiorów w tym roku, w tym kraju. A przynajmniej są duże szkody. Pożary w Grecji, potężne pożary w Portugalii, największe pożary w Kalifornii, których nie było jeszcze takich, chociaż oni ciągle mają pożary. Ale mówią, takich jeszcze nie było. I zdajemy sobie sprawę, że te zjawiska się nasilają. Dlaczego się nasilają? Bo grzech się nasila, bo ciemność się nasila. Dlatego my musimy patrzeć na Jezusa. To był człowiek, który nie był związany. To był człowiek, który miłował Boga całym sercem. To był człowiek, który przyszedł, aby wypełnić wolę Bożą i, tak jak słyszeliśmy, nie umiłował swojego życia, aby go nie oddać. Bardziej umiłował Ojca, bardziej umiłował nas i oddał swoje życie. I od tego człowieka my mamy się uczyć. My mamy się uczyć, bo nie ma wątpliwości, że Pan Jezus był tym, który wypełnił cały zakon, wypełnił wszystkie przykazania i był tym, który miłował Boga z całego serca. Jest taki fragment w 14 rozdziale Ewangelii Jana. Kiedy Pan Jezus jest w tej sytuacji, stoi przed krzyżem i mówi tak. Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Czy prawidłowe tłumaczenie, jak wielu biblistów mówi, powinno być on nie ma nic we mnie. Lecz świat musi poznać, że miłuje Ojca i że tak czyni, jak mi polecił Ojciec. Wstańcie, pójdźmy stąd. I to jest ciekawe słowo, Pan Jezus mówi, idzie władca świata, który rządzi na tym świecie, którego wolę wykonują ludzie. Ale Pan Jezus mówi, ale on we mnie nic nie ma. Nic nie ma. Ani pół paznokcia. I my musimy patrzeć na Pana Jezusa i zastanawiać się, jak jest ze mną. Czy diabeł nic we mnie nie ma? Czy nic we mnie nie ma? Bo tak powinno być. Bo na tym polega oczyszczenie. Że Jezus przyszedł uwolnić mnie od tego wszystkiego, co pochodzi od diabła, co pochodzi od świata, co pochodzi z upadku od starego człowieka. I On chce to czynić, abyśmy byli podobni do Niego. I Pan Jezus mówi, świat musi poznać, że ja miłuję Ojca. A jak musi poznać? Przez krzyż. Przez to, że Jezus pokazuje, że nie miłuje życia swojego bardziej niż wolę Ojca. Nie miłuje życia swojego bardziej niż ludzi, za których chce umrzeć, aby dokonać zbawienia. Mówi, świat musi poznać. I ten człowiek idzie pod prąd. Idzie pod prąd. Wie, że idzie na krzyż, wie, że idzie na śmierć. I to jest przykład dla nas, bracia i siostry. Czy ja mam taką miłość do Boga? Czy mam miłość taką do Boga, kiedy Bóg chce ode mnie czegoś, co jest trudne? Czy jestem gotowy to zrobić? I to wspaniałe świadectwo siostry. Niesamowite, byłem poruszony, jak słyszałem. To są właśnie takie momenty. To są momenty wyboru, kiedy ja tracę coś ze względu na Boga. kiedy ja muszę wyrzec się czegoś i to nie grzechu. Tu nie chodzi właśnie o grzech nawet, ale na przykład rodziny, która mnie wyrzuca. Czy jestem gotowy to uczynić? I to jest niesamowite świadectwo, bo my z kolei znamy osoby, które ze względu na rodzinę nie poszły za Jezusem. Znaliśmy takie osoby, które były bardzo blisko, którym świadczyliśmy i gdzie widzieliśmy działanie Boga, wysłuchane modlitwy w niesamowity sposób. Nie ma wątpliwości, że Bóg działał, ale nie stały się uczniami Pana Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że przyszedł ten moment wyboru i ta osoba wiedziała, że cała rodzina się odwróci, cała rodzina będzie przeciwko niej i nie była w stanie podjąć tej decyzji i nie poszła za Jezusem. Czasami my musimy trudne decyzje podejmować. Krzyż nie był rzeczą łatwą. Krzyż nie był rzeczą łatwą, ale Pan Jezus mówi, świat musi zobaczyć, że ja miłuję Ojca. Świat musi zobaczyć, że ja nie idę za światem. Świat musi zobaczyć, że ja idę pod prąd. Nie bójmy się, bracia i siostry. Jest taki piękny obraz w objawieniu. Piękny obraz w 5 rozdziale objawienia. Kiedy Jan widzi tego, który siedzi na tronie i ten, który siedzi na tronie ma księgę zapieczętowaną, zwój zapieczętowany. I nikt na niebie, na ziemi, nikt nie jest godzien, żeby otworzyć. I Jan płacze, że nie ma nikogo, kto mógłby to otworzyć. A anioł mówi, nie, starszy tam chyba mówi, nie płacz. I mówi, zwyciężył lew z pokolenia Judy. I Jan patrzy i kogo widzi? Baranka. Baranka jakby zabitego. I to jest niesamowity obraz. Bo ten jeden ze starców, ze starszych, mówi, zwyciężył lew. Ale Jan widzi baranka. Bo trzeba mieć odwagę lwa, żeby iść wbrew temu światu. Trzeba mieć odwagę lwa, żeby wykonywać wolę Bożą w taki sposób jak Jezus, nawet jeśli to skończy się krzyżem. Nawet jeśli to będzie oznaczało, że wszyscy dookoła się śmieją z ciebie, szydzą, kpią z ciebie. Bo tak było z Jezusem. Popatrzmy, jak On poszedł do końca. I to jest niesamowity obraz tego, jak Jezus miłował Boga całym sercem i jak pokazał, że miłuje całym sercem. I to są ważne momenty. W Starym Testamencie mamy taki niesamowity moment, kiedy Bóg wystawił Abrahama na próbę i mówi mu, Abrahamie. A Abraham mówi, oto jestem. Oto jestem. Piękne słowa. Oto jestem. I Bóg mu mówi, złóż syna swego miłowanego na wzgórzu, który ci pokażę. I on bez słowa idzie i chce złożyć. Wiemy, znamy historię, że w końcu nie złożył. Ale te słowa, oto jestem. Czy w moim sercu jest coś takiego? Czy jest coś takiego? To, co było w sercu Jezusa. Pan Jezus nieustannie podkreślał, na przykład jak czytamy Ewangelię Jana, tam cały czas on podkreślał, że nie zstąpił, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który go posłał. On cały czas podkreśla, który go posłał, aby wypełnić jego wolę. I to powinno być w moim sercu. To powinno być w moim sercu dzisiaj, bo jak patrzymy na ten fragment, kiedy właśnie Jezus jest chrzczony w wodzie, a później Duch Święty go namaszcza. To wierzę, że wielu z nas miało takie skryte marzenie, znaczy skryte, ma, no, czy marzenie, pragnienie, prawidłowe pragnienie bycia namaszczonym przez Ducha Świętego, wykonywania dzieł Bożych, dokonywania wielkich dzieł Bożych, ale popatrzmy, to jest klucz. To nam pokazuje, jakie osoby Bóg namaszcza duchem. Jakie osoby? Taką jak Jezus, która miłuje Boga, która gotowa jest wypełniać Jego wolę. I to jest dla mnie dzisiaj wskazówka, czy jestem gotowy wypełniać wolę Bożą, czy jestem gotowy zająć miejsce w Kościele, które Bóg mi wyznacza. Czy jestem gotowy być uchem, albo okiem, nogą, ręką, czymkolwiek. Tak jak Duch Święty będzie mnie prowadził. W Dziejach Apostolskich mamy wspaniały przykład mężów Bożych, nawet nie Piotra, ale na przykład Szczepana i Filipa, Jak czytamy, jakich cudów oni dokonywali, oszczepanie tylko czytamy, że wielkich cudów Bóg przez niego dokonywał. Nie wiemy do końca jakich, ale wielkich. O Filipie widzimy, czytamy przynajmniej, że demony były wypędzane, ludzie byli uzdrawiani, że Duch Święty w niesamowity sposób działał poprzez tych ludzi. Ale kim oni byli w Kościele, jaką służbę pełnili? Pamiętamy, co robili. Usługiwali przy stołach. Usługiwali przy stołach wdowom. To byli ludzie pełni Ducha Świętego. Popatrzmy. Tacy ludzie będą namaszczeni przez Boga do większej służby. Tacy, którzy są w stanie uniżyć się, są w stanie zająć miejsce, które Bóg mu wyznacza. Może być nawet przy stołach. Mogę rozdawać jedzenie, jeśli taka jest wola Boża. I popatrzmy, jak Bóg się przyznawał. Tak jak Jezusa namaścił, tak ich namaścił, że usługiwali przy stołach, ale dokonywali też wielkich cudów. Bo taki był Jezus. Jezus był uniżony. Jezus był pokorny. Jezus przyszedł, żeby być sługą. I mamy taki piękny fragment w liście do Filipian, pokazujący charakter Jezusa. Drugi rozdział. Drugi rozdział listu do Filipian od 5 wersetu. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I tutaj to są te ważne cechy Jezusa pokazane. Wyparł się samego siebie. Dosłownie uczynił się pustym, aby Bóg mógł wypełnić to życie. De facto Bóg spisał jego życiorys, zanim Jezus przyszedł na tę ziemię. Bo w Starym Testamencie mamy dosyć dokładnie życiorys Jezusa już opisany. I Jezus wyparł się samego siebie, aby wypełnić ten życiorys zgodnie z wolą Ojca. I to jest jedna z ważnych rzeczy dla nas uczniów Pana Jezusa. Pan Jezus nas uczył, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech wejdzie krzyż mój, swój na siebie i niech idzie za mną. Zaprzeć się samego siebie, zaprzeć się swojej woli, zaprzeć się tego, czego ja chcę, aby móc być uczniem Pana Jezusa, bo taki jest charakter Pana Jezusa. On wyparł się samego siebie. On nie upierał się zachłannie przy tym. Ale Pan Jezus nas uczy, że my mamy być tymi, którzy stracą dla Niego życie. Bo Pan Jezus tak uczył. Kto będzie chciał zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie dla mnie, zachowa je. I to jest kolejne pytanie ważne dla mnie. Czy ja straciłem dla Niego swoje życie? Czy straciłem wszystko? Czy wszystko Mu oddałem? Czy kiedy mówię, Jezus jest Panem, to On panuje nad wszystkim, co jest w moim życiu. Co nie mówię tak dla zachęty, zrozumcie, że ja zdaję sobie sprawę, ile we mnie jeszcze jest niedoskonałości, tych niedociągnięć jakichś. Ale to ma być zachęta dla nas, żeby patrzeć na Jezusa i żeby pozwalać się Duchowi Świętemu, aby nas zmieniał na ten sam obraz. Jest taki fragment, kiedy Piotr mówi coś takiego. Pamiętamy, kiedy bogaty młodzieniec przyszedł do Pana Jezusa. Bardzo pozytywny człowiek. I wiemy, jak to się skończyło. Pan Jezus mówi mu, rozdaj swój majątek ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. będziesz miał skarb w niebie. Bo Pan Jezus wiedział, że on właśnie jest związany. Wiele pozytywnych rzeczy było w życiu tego człowieka. On praktycznie wszystko wypełniał, wszystkie Boże przykazania. Ale ta jedna rzecz właśnie wiązała go. Pieniądze, majątek. W tej kwestii Bóg nie był panem jego majątku. Bóg nie był, okazało się, panem jego pieniędzy. On chciał sam decydować o swoich pieniądzach. I kiedy Pan Jezus kazał mu sprzedać wszystko, wiemy, że odszedł zasmucony. I to pokazuje, że nawet jedna rzecz może sprawić, że ja właśnie albo odejdę od Boga, albo nie będę przynosił owocu dla Boga. I wtedy Piotr mówi takie ciekawe słowo. Właśnie jak siostra mówiła to świadectwo. To jest 19 rozdział Mateusza, 27 werset. Kiedy mówi takie Piotr słowo, wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. I to jest niesamowite świadectwo, kiedy słuchamy, rodzina ode mnie się odwróciła, ale mam nowych braci, mam nowe siostry. Mam nową rodzinę. To jest wypełnienie się tego, co Pan Jezus obiecał, ale to chciałem podkreślić. Ta jedna rzecz, która była w Piotrze. Piotr był człowiekiem pełnym wad, pełnym ułomności, pełnym słabości. To nie pora teraz o tym mówić, można by długo wyliczać. Ale to niesamowite słowo, które on mówi, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. I to jest w kontekście, pamiętajmy, przed chwilą bogaty młodzieniec nie chciał oddać pieniędzy. Ale Piotr mówi, my opuściliśmy wszystko i idziemy za Tobą. Idziemy za Tobą. I popatrzmy, i Jezus uczynił go rybakiem ludzi. Jezus uczynił go fundamentem Kościoła, filarem Kościoła. I uczynił go niesamowitym przykładem. I uczynił z niego skałę, tak jak obiecał. Dlatego, że ta jedna rzecz była w Piotrze. Opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, aby być z Tobą, abyś nas uczył, abyś nas prowadził. I tego Jezus potrzebuje od nas. Żebym ja też porzucił wszystko, żebym ja naprawdę oddał Mu wszystko, żeby to nie tylko na ustach było, że Jezus jest Panem, ale żeby to było w moim sercu, że Jezus jest moim Panem. On zapłacił swoją krwią za mnie i kupił mnie w całości. Jak to się mówi, z całym majątkiem moim. Pytanie do mnie, czy tak jest dzisiaj? Muszę dzisiaj sprawdzać swoje serce. W liście do Filipian o Panu Jezusie jest też napisane, że uniżył samego siebie. Uniżył i przyjął postać sługi. Jest to tak ważna cecha. Zdajemy sobie sprawę, że Bóg bardzo wiele mówi o pokorze. Dlatego Bóg namaścił Jezusa. Dlatego namaścił Go Duchem Świętym. Dlatego nie bał się dawać Jezusowi dzieł niesamowitych. Żeby wypędzał demony, żeby uzdrawiał ludzi, żeby wskrzeszał zmartwych, bo wiedział, że może mu zaufać, bo wiedział, że to nie jest showman. Tak jak wielu dzisiaj szuka namaszczenia Duchem Świętym, ale bardziej, żeby popisywać się przed ludźmi. I to jest problem. To jest problem. My potrzebujemy pokory, my potrzebujemy uniżenia. My potrzebujemy takiej postawy, jak Pan Jezus miał, który mówił do nas, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Uczcie się ode mnie. On był pokorny. On był naprawdę sługą. Przyszedł, żeby służyć. On był tym, który umył nogi uczniów. Czy ja mam taką postawę? Czy ja mam takie serce? Czy ja mam pokorne serce? Słowo nas uczy, uczy młodszych na przykład, żeby byli posłuszni wobec starszych. Piotr tak uczy. Ale później Piotr mówi, że my wszyscy mamy przywdziać szatę pokory. List do Filipian mówi, że mamy uważać innych za wyższych od siebie. Jezus taki był. W Nim nie było żadnej pychy, żadnego wywyższenia. W Nim nie było żadnego no, takiego show, jak to się teraz mówi, żeby coś na pokaz. On po prostu miłował Ojca i miłował ludzi. I miłował ludzi. I Bóg mógł mu dawać niesamowite rzeczy. I to jest ważna rzecz, ta pokora. Bo to jest cenna rzecz. Dlatego Bóg miał upodobanie w Jezusie. Bo Jezus był człowiekiem pokornym. Bo Jezus pochodził z w miarę ubogiej rodziny. Nie miał z tym problemu. Nie miał z tym żadnego problemu. I Bóg ma upodobanie w takich ludziach, którzy są uniżeni, którzy są pokorni, którzy są w stanie zająć ostatnie miejsce. Pan Jezus uczył, kiedy zobaczył, jak faryzeusze pierwsze miejsce obierają. Pan Jezus uczył, nie obieraj pierwszego miejsca, zajmij ostatnie miejsce. Jak Bóg zechce, to cię przesadzi na pierwsze miejsce, ale sam się nie pchaj. Nie rozpychaj się łokciami. Jezus nigdy się nie rozpychał. Po prostu ufał Bogu, że Bóg da mu wszystko. I tak było. Był no, niesamowicie pokornym człowiekiem. Jest obietnica. Pan Jezus mówił, błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Oni posiądą ziemię. Bracia i siostry, będziemy mieli ziemię. Nie musimy ścigać się z miliarderami. Nie musimy gromadzić majątku. Nie musimy, ja tak jak mówię, rozpychać się łokciami. Możemy siedzieć na ostatnim miejscu, a Bóg nam da ziemię. 37 psalm mówi, jeszcze trochę, mówi tak, zaprzestań gniewu, zaniechaj zapalczywości, nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego, bo niegodziwcy będą wytępieni, a ci, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Tę nową ziemię. Cisi, pokorni, służący Bogu, ufający Bogu, wykonujący Jego sprawiedliwość. Będą dziedzicami nowej ziemi, bracia i siostry. To jest nasze dziedzictwo. I możemy być barankami. Możemy być tymi, którzy zostaną ukrzyżowani. Możemy być tymi, z których świat się będzie śmiał. Ale będziemy zwycięzcami w oczach Boga, bo to jest ważne. Bo to nie jest ważne, jak świat nas ocenia, co świat o nas myśli, czy dobrze żyjemy, czy źle. Ważne jest, co Bóg myśli, jak Bóg ocenia moje życie, jak Bóg ocenia moje postępowanie. Czy w Jego oczach jestem zwycięzcą? Nawet jeśli świat się śmieje. Z Jezusa śmiali się, ale to Jezus jest zwycięzcą. To Jezus dzisiaj zasiada na tronie, a świat ginie. A świat powoli ginie. Ale ci, którzy są w Jezusie, Jemu ufają, będą zwycięzcami razem z Nim. Może jeszcze o jednej rzeczy, wiecie, to o jednej rzeczy chciałem jeszcze tylko powiedzieć, żeby nie przedłużać, bo to zmęczeni pewnie jesteście po całym, tak, jechaliście dzisiaj po całym dniu. Chodzi, wiecie, żeby to było dla nas zachęta. Zachęta, bo ciężko w jednym kazaniu opisać charakter Jezusa, Jego życie, Jego postawę. Po prostu, żeby to była zachęta, żebyśmy nieustannie patrzyli na Niego, jak On żył, jakie miał serce i uczyli się od Niego. Żeby to było dla nas jak w Pieśni nad Pieśniami. Tam są takie piękne fragmenty, jak jest mowa, a miły mój jest. I oblubienica zaczyna mówić, jaki jest jej miły. I widać w tych słowach miłość, i widać zachwyt, i widać, że naprawdę ten miły jest bliski jej sercu, żeby w nas coś takiego było. kiedy patrzymy na miłego naszego, na naszego oblubieńca, kiedy patrzymy, jak on żył, kiedy patrzymy, czego on chce nas nauczyć, aby to poruszało nasze serce. I jeszcze jedna rzecz, która ważna, bo tak jak mówiłem o tej miłości do Boga, Pan Jezus mówił, że jest ta druga część przykazania. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I on to wypełnił w pełni, że tak powiem. Wypełnił w pełni. On naprawdę miłował ludzi. On naprawdę miał serce przepełnione współczuciem i litością. Piotr mówi w Dziejach Apostolskich, że on czynił, może przeczytam, wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan, o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Tu jest napisane, Bóg go namaścił, Bóg coś mu dał, a Jezus nie zatrzymał tego dla siebie, tylko chodził i czynił dobrze ludziom. Po prostu to jest, tak jak Adam dzisiaj mówił, że ważne jest, żeby otrzymywać, ale żeby oddawać to. To, co od Boga otrzymujemy. Przepraszam. Jezus to czynił. To, co otrzymywał od Boga, dawał ludziom. Uzdrawiał. Wypędzał demony. Pomagał ludziom. Uczył ich. Bo po prostu miłował ludzi. I nieustannie, jak czytamy Ewangelię, to tam często takie wyrażenie, różnie jest przetłumaczone, to są różne zwroty po grecku, ale znajdziemy takie zwroty, że Jezus użalił się, że Jezus ulitował się. Mówił, żal mi tego ludu. Kiedy lud był rozproszony i nie miał pasterzy, mówi, żal mi tego ludu. Kiedy lud był głodny, to mówi, żal mi tego ludu. Kiedy ślepi, dwóch ślepych do niego przyszło, to jest napisane, ulitował się nad nimi. Kiedy trędowaty do niego przyszedł, on ulitował się nad nim i dotknął go i uzdrowił go. Kiedy zobaczył, że syn wdowy zmarł, też jest napisane, ulitował się. I to pokazuje jego serce, bo Bóg jest Bogiem miłosierdzia, bo Bóg jest Bogiem miłości, bo Bóg jest Bogiem litości. I Jezus to w pełni pokazał w stosunku do człowieka. I zostawił nam tę przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. O miłosiernym Samarytaninie. I to jest ważna przypowieść, bo tam mamy ludzi religijnych, kapłana i lewite, którzy przechodzą obojętnie obok człowieka, który jest w potrzebie. I to pokazuje, do czego religia może doprowadzić. Religia może doprowadzić do pustej religijności, gdzie ja wykonuję jakieś obrzędne czynności, ale nie znam Boga kompletnie i co więcej, nie mam serca Boga. Zero miłosierdzia, zero litości, zero miłości. I Pan Jezus podaje przykład Samarytanina, co on uczynił. I mówi temu człowiekowi, i ty czyń podobnie. Czyń podobnie. I Pan Jezus tak żył. Chodził, czyniąc dobrze. I my musimy mieć takie serca. Jeśli uczymy się od Pana Jezusa, musimy mieć serca pełne miłosierdzia, bo Jego serce jest pełne miłosierdzia w stosunku do ludzi. Miłując innych, okazując im miłosierdzie, okazując im pomoc w Kościele, poza Kościołem. Poza Kościołem. To też jest ważne, żeby okazywać dobroć ludziom niewierzącym. Bo Słowo mówi, że dobroć Boża nas do upamiętania prowadzi. Jest wiele takich świadectw, kiedy ludzie niewierzący, którym okazano dobroć, nawrócili się, kiedy zobaczyli miłość Bożą i dobroć Bożą. Także, bracia i siostry, kończąc, niech to będzie dla nas zachętą. Kiedy patrzymy i Bóg mówi, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. To Bóg miał na myśli pewien konkretny charakter, który był w Jezusie. Miłość do Boga, miłość do ludzi, pokora, uniżenie, wyparcie się samego siebie, przyjęcie postaci sługi. To wszystko powodowało, że Bóg miał upodobanie w tym człowieku. Bóg namaścił Jezusa Duchem Świętym i go prowadził i używał, aby on dokonał dzieła Bożego. A my uczmy się od Jezusa. abyśmy byli tacy sami i aby Bóg w nas miał upodobanie, aby nas mógł namaszczać, używać. Bo wierzę, że taki charakter Jezusa prowadzi do czegoś takiego. Niech Pan błogosławi i zachęca.
W Ewangelii Jana w 15 rozdziale czytamy takie słowa. 15 rozdział, 12 wiersz. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nad tę, nie ma nic nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To jest niesamowita zachęta, bracia i siostry. Słyszeliśmy dzisiaj Słowo Boże. Pan wzywa nas do tego, abyśmy poszli za Nim, abyśmy naśladowali Go, abyśmy szli w Jego ślady, bracia i siostry. I tutaj Pan Jezus mówi takie słowa, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Paweł mówi w liście do Efezjan, że przed założeniem świata Bóg wybrał nas w Chrystusie. I tutaj jest powiedziane, Pan Jezus mówi, przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały. A więc są to słowa Pana Jezusa. On mówi, do czego nas przeznaczył. A więc jest to możliwe, że owoc nasz będzie trwały, że to, do czego Pan nas przeznaczył, wypełni się w naszym życiu. Tu jest powiedziane, abyśmy się wzajemnie miłowali. Do tego Bóg nas powołał. Abyśmy miłowali się w taki sposób, jak Chrystus umiłował nas. Tak jak Jezus nas umiłował, tak my miłujmy siebie nawzajem. To jest to, po czym Kościół ma być rozpoznany. Po owocu. Owoc Ducha Bożego, owoc Ducha Świętego. I tutaj Pan Jezus mówi, w jaki sposób mamy to osiągnąć. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać, nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. A więc my widzimy, bez Pana Jezusa, bez bliskiej społeczności z Nim, nie możemy niczego dokonać, nic zrobić. Nie możemy mieć tej miłości, którą On ma, którą On posiada. Ale kiedy trwamy w Nim, dosłownie, kiedy jesteśmy w Nim, bracia i siostry, to Jego miłość staje się naszą miłością. To Jego pokój staje się naszym pokojem. Radość Chrystusa staje się naszą radością. Bóg udziela nam wszystkiego, ale tu jest ten warunek. Trwajcie we mnie. Trwajcie we mnie poprzez modlitwę, poprzez krew Jezusa, poprzez społeczność z żywym Kościołem, poprzez Ducha Świętego, poprzez żywe Boże Słowo. Trwajcie we mnie. Trwajcie. Pan Jezus do tego nas wzywa. A więc ten owoc, on może być trwały i będzie trwały. I będziemy go wydawać. I to jest wielka zachęta dla nas, że Pan do tego nas powołuje. A więc jest to zachęta, ale również pewne uspokojenie, pewne takie, przynajmniej dla mnie, ponieważ ja jestem świadomy, że sam siebie nie jestem w stanie tego uczynić, nie jestem w stanie tego zrobić. Ale tutaj jest obietnica, jeśli trwam w Chrystusie, jeśli jestem w społeczności z Nim, kto trwa we mnie, Biblia mówi, kto trwa we mnie, zostaliśmy wszczepieni w ten szlachetny krzew, którym jest Pan Jezus Chrystus, w 100% Bóg, w 100% człowiek, doskonały człowiek, człowiek doskonały, którego mamy naśladować, za którym mamy podążać i kroczyć w Jego ślady. Bracia i siostry, chciejmy powstać, podziękujmy za za słowo, które Pan nam dał,